Dziękujemy bardzo za wszystkie początki prezentacji, które Państwo nam przysłaliście. Gratulujemy różnych pomysłów. I już pamiętacie, że ten początek jest taki ważny, no bo on pozwala jakoś słuchaczom odnaleźć się w tym, co będzie. Tak? I pamiętajcie też, że on jakoś też słuchaczy nastawia do nas. Jeżeli im powiemy coś ciekawego na początek, coś, co ich zainteresuje, to się nastawią tak, o, to tego warto posłuchać, tak? Tu będzie coś interesującego. A jak im powiemy z kolei coś takiego banalnego, oczywistego, coś nudnego, no to oni mogą się nastawić tak, że to, no to chyba właśnie mogę się tu już wyłączyć i nic ciekawego tutaj się nie dowiem, więc mogę już spokojnie się połączyć ze swoimi znajomymi na Facebooku. Więc pamiętajcie o tym, że te początki są ważne i będziemy jeszcze te początki ćwiczyć. Dzisiaj jeszcze w ramach powtórzenia krótkiego ostatnio mówiliśmy o tym, że dobrze jest zastanowić się nad strukturą swojej prezentacji, swojego opowiadania, że są różne struktury, że można myśleć o takim drzewie swojej dyscypliny, że można myśleć o takiej historii, jak doszedłem do tego, do czego doszedłem. Ważne jest, żeby jakąś tą strukturę przemyślaną mieć. Ja myślę, że to można się dosyć szybko zorientować podczas prezentacji, czy autor to naprawdę miał jakiś pomysł na to, co on chce nam opowiedzieć i jaką to ma mieć strukturę, no czy po prostu to jest jakiś zbiór przypadkowych, tak, że nawrzucał różnych tam wyników, tabelek i teraz nam prezentuje jedną po drugiej. Więc struktura taka czy inna, najgorzej jest, kiedy jej w ogóle nie ma. Kiedy nie ma takiego namysłu nad tym, jak ja chcę, żeby to wyglądało i ile to ma mieć części, jak się ma ta moja opowieść rozwijać. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o upraszczaniu i o języku. Wiecie dobrze, że to chyba nie trzeba was przekonywać, że to, czym my się zajmujemy, to są rzeczy trudne. I fizyka jest trudna i te zagadnienia, z którymi się stykacie, przygotowując swoje prace licencjackie, to są rzeczy bardzo trudne. I pytanie, które możecie sobie zadać, którego was zachęcamy, żebyście sobie zadali, to czy o tych bardzo trudnych rzeczach można opowiadać w przystępny i zrozumiały sposób? No na pierwszy rzut oka może się wydaje, że nie, że moja dyscyplina jest bardzo trudna, że ja mam tam same równania różniczkowe i co tu w zasadzie można prostego o tym powiedzieć. Ja jednakowoż jestem przekonany, że nawet o bardzo trudnych rzeczach można opowiadać w sposób prosty i zrozumiały i przystępny. I zwykle jest tak, że świetni naukowcy, pewnie już takich poznaliście, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że poznacie, świetni naukowcy, nawet zajmujący się bardzo złożonymi zagadnieniami, potrafią o nich opowiadać w przystępny sposób. Według mnie to bierze się między innymi z tego, że oni bardzo dobrze rozumieją, co w tej ich dziedzinie jest ważne, a co jest poboczne. Potrafią stworzyć taką hierarchię, czyli potrafią wyłuskać te rzeczy, które są najistotniejsze i jakoś tak odsiać te, które można pominąć albo które są jakoś drugorzędne. Ludzie, którzy nie potrafią prosto opowiadać, no to właśnie często mają taki problem, że bardzo dużo czasu poświęcają na rzeczy drugorzędne. Nie potrafią ich jakoś odfiltrować, bo im się wydaje, że na tym to wszystko straci, jak nie będzie tych wszystkich szczegółów. Więc pierwsza rzecz to byłoby zrozumienie, co jest w tych moich badaniach rzeczywiście istotne, co tam jest taką samą esencją i ustawienie takich właśnie hierarchii, co mogę pominąć w ogóle, o czym mogę wspomnieć tylko pobieżnie, bo to już jest duży krok w stronę uproszczenia. Anegdotyczne już jest to, że jak w Niemczech pisze się doktorat z filozofii i się przyniesie fragment napisany do swojego promotora, to on zaczyna czytać i potem mówi: proszę pana albo proszę pani, ale ja to wszystko rozumiem, to się zupełnie nie nadaje, proszę to poprawić. Więc ja raczej bym was zachęcał do tego, żeby nie iść w tę stronę, bo moje doświadczenia są takie, że bardzo często za tym takim naukowym slangiem, żargonem, zasileniem się na jakiś bardzo wyszukany język, to kryje się po prostu to, że tam nic nie ma, że jak się wydestyluje z takiej wypowiedzi albo z takiego tekstu to, co rzeczywiście tam jest nowego i ciekawego i istotnego, to okaże się, że nic. Że to wszystko zostało ubrane właśnie w takie trudne wyrażenia, ubrane w jakąś zawiłą strukturę, ale tylko po to, żeby ukryć właśnie miałkość i byle jakość tego, co tam tak naprawdę miałoby być przedstawione. Więc dla mnie to jest wręcz wyróżnikiem tego, że jeżeli ktoś robi świetną naukę, to potrafi o niej w prosty sposób opowiadać. Jest w ogóle taki ruch teraz, który zachęca naukowców, nieformalny taki ruch, szczególnie w krajach anglojęzycznych, żeby używać właśnie prostego języka w mówieniu o nauce, takiego plain language. To jakoś gdzieś tam u podstaw tego to kryje się też takie przekonanie, że naukowcy powinni być zrozumiali, tak? Że my nie powinniśmy tworzyć takich naszych plemion, które się komunikują tylko wewnątrz siebie, ale że to, co my robimy, powinno być dostępne i zrozumiałe dla wszystkich na jakimś tam poziomie, bo w przeciwnym razie nauka się odcina od społeczeństwa i efekty tego są bardzo przykre. No, na przykład mogą być takie, że w końcu społeczeństwo nie będzie chciało w ogóle dawać pieniędzy na naukę, tak? Bo stwierdzi, że skoro to produkuje tylko taki szum tam wewnątrz tego ula naukowego i nic z tego się na zewnątrz nie wydostaje, to dlaczego w zasadzie z naszych podatków to miałoby być finansowane? Ale to jest duży temat ciekawy na inną rozmowę. Jeżeli zajrzycie do tych materiałów, które daliśmy wam do czytania, to zobaczycie, że jest tam sporo ćwiczeń i w szczególności bardzo was zachęcam do zrobienia takich ćwiczeń, gdzie próbujecie w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, czym się zajmujecie w swoich badaniach do licencjatu dzieciom. Wyobraźcie sobie takich właśnie na przykład dziesięciolatków, którzy już sporo rzeczy całkiem rozumieją. Jeżeli macie znajomych albo rodzeństwo w tym wieku, to możecie nawet naprawdę zrobić taki eksperyment. Do tego też was namawiam. Możecie przez Skype'a im opowiedzieć, co robicie i spytać ich, czy to jest dla nich zrozumiałe, czy wiedzą, o co chodzi. I kiedy robimy to ćwiczenie, to potem, kiedy na żywo prosimy studentów, żeby takie swoje wypowiedzi dla dzieci przygotowali, to potem próbujemy jakoś się przyjrzeć, jakie one mają cechy wspólne. I zazwyczaj się okazuje, że jest kilka takich cech, które się powtarzają. Po pierwsze, używamy prostego języka, no to znaczy jeżeli ktoś się zajmuje mitochondriami albo propagacją funkcji falowej w złożonych warunkach brzegowych, no to nie może takich słów używać, dlatego że oczywiście dziecko ich nie zna i ich nie zrozumie. Więc trzeba się zastanowić, jak opowiedzieć to, co mamy do powiedzenia, nie używając trudnych słów. Albo jeżeli te słowa są naprawdę istotne, to jak je wyjaśnić. Po drugie, że często staramy się nawiązać do czegoś, co dziecko zna ze swojego doświadczenia. Tak? Jeżeli budujemy jakiś malutki element, to zamiast mówić, że ta struktura ma 550 mikrometrów średnicy, to możemy powiedzieć, że jest mniej więcej taka jak ziarnko piasku. Tak? Czyli odnosimy się do czegoś, co dzieci znają ze swojego życia codziennego. No i wreszcie często studentom przychodzą do głowy różne rekwizyty, prawda? Że dzieciom można by było coś pokazać, a nawet może dać im coś do ręki, żeby czegoś same dotknęły, czymś się pobawiły. Bo dzieci to bardzo lubią I to pozwala im też jakoś się skontaktować lepiej przez inne zmysły też, przez zmysł dotyku, tak, czy słuchu z tym, co chcemy im powiedzieć. A następny krok to, w tym ćwiczeniu, no to jest taka refleksja. No dobrze, ale to skoro my dla dzieci używamy prostego języka, odnosimy się do jakichś znanych im z codziennego doświadczenia rzeczy, dajemy im jakieś rekwizyty, to dlaczego w zasadzie nie mielibyśmy tego samego robić też dla dorosłych słuchaczy? Dlaczego nie mielibyśmy tłumaczyć im bardzo starannie wszystkich nowych pojęć, które wprowadzamy? A jeżeli to jest możliwe, to w ogóle te trudne pojęcia eliminować, jeżeli one nie są absolutnie konieczne. Dlaczego nie mielibyśmy się odnosić do jakichś rzeczy, które oni znają z doświadczenia swojego codziennego? I wreszcie, dlaczego nie mielibyśmy używać jakichś rekwizytów? Ja uważam, że profesorowie też lubią czasami się czymś pobawić i wziąć sobie do ręki jakiś dobrze przemyślany rekwizyt, który im pozwoli. Po pierwsze, pozwoli im zrozumieć, o co tam chodzi, a po drugie, z pewnością pozwoli im zapamiętać to lepiej, bo to będzie coś niezwykłego i niecodziennego. Oczywiście, no nie do każdej prezentacji rekwizyt się nadaje i trzeba też jakąś zachować tutaj równowagę między tym, żeby nasi słuchacze nie czuli się też tacy, no, że my ich traktujemy jak dzieci właśnie, tak? Trzeba to wszystko dostosować do poziomu takiego, który do nich pasuje, ale jednocześnie nie bać się tego, żeby czasami właśnie coś im pokazać, coś im dać do ręki, jeżeli uznacie, że to jakoś wam pomoże. To chyba na dzisiaj tyle. Praca domowa to narysowanie takiego drzewa, o którym mówiliśmy zeszłym razem, i o którym jeszcze możecie przeczytać w tekście do dzisiejszego wykładu. Bardzo Was zachęcamy, żebyście spróbowali przemyśleć i na dużej kartce papieru narysować takie drzewo swojej dziedziny i zastanowić się, gdzie wy tam siedzicie ze swoim tym fragmentem, gdzie są te wasze badania. Może się okaże, że ono ma połączenie z jakimiś innymi drzewami. To jest bardzo ciekawe, jeżeli takie drzewo fizyczne się splata z drzewem biologicznym i te gałęzie gdzieś tam się wreszcie dotykają i tam są wasze badania. To zawsze są bardzo ciekawe rzeczy. Także zachęcamy do narysowania swojego drzewa. Kto chce, to też zachęcamy bardzo do przesłania nam i chętnie wasze drzewa obejrzymy. I to myślę też będzie dla Was taką okazją, żeby sobie jakoś uporządkować to wiedzę swoją, uporządkować sobie, gdzie Wy jesteście, gdzie właśnie te moje badania się sytuują w całej dyscyplinie, jaką jest fizyka. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.